Pod torami między Lublinem i Warszawą podłożono 3 ładunki. Jeden nie wybuchł. Dzięki temu uniknęliśmy tragedii. Ale w przyszłości może nie być tak szczęśliwie. Jak pilnować torów? Rząd uruchamia WOT z dronami i śmigłowcem. PKP apeluje do pasażerów. Czy jesteśmy w stanie upilnować wszystko? A może trzeba było pilnować granicy, a nie wpuszczać tysiące ludzi z Białorusi i Rosji? A może nie podsycać rosyjskiej propagandy? Jaka jest rola rządu? Jaka jest rola społeczeństwa? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa i witam w studiu szefa telewizji Pod Prąd, pastora Pawła Chojeckiego.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Witamy Państwa. Zapraszamy do komentowania, do wyrażania swojego zdania, jak Wy zapatrujecie się na sytuację obrony naszego kraju. Czy będziecie teraz patrolować tory?
A właśnie, to w tym temacie, który postaramy się szerzej rozwinąć, mamy dla Was już sondę, bo współdziałanie społeczeństwa z rządem jest w dużej mierze, może w decydującej, właśnie zależne od zaufania społeczeństwa do rządu, czyli do funkcjonariuszy i urzędników państwowych. Stąd do Was pytanie, jak traktujecie funkcjonariusza, urzędnika państwowego? I są trzy możliwości. Jako jakąś pomoc, nie? Rozumiana człowiek, który jest po to, żeby tobie pomóc, czy jako zagrożenie, czy też inaczej.
Także głosujcie w sądzie, jak traktujecie urzędników, funkcjonariuszy, policjantów i innych, kiedy ich spotykacie, czego się spodziewacie, czy dobrego, czy złego, neutralnego. Oczywiście piszcie też swoje doświadczenia i dziękujemy za Wasze głosy już z góry. Gazeta Wyborcza podaje, że według jej informatorów ładunków było 3. Trzy ładunki pod torami, tu między Lublinem a Warszawą, w niedużej odległości. Jeden nie wybuchł. Radio Z podawało z kolei, że 2. Jeden nie wybuchł, że jeden wybuch, drugi nie wybuchł. Tu pewnie jakieś nieścisłości w komunikacji. No na pewno dzięki temu, że jeden z iluś nie wybuchł, no to ta wyrwa nie była tak duża, żeby pociągi się wykoleiły, a przejechały 3. Przynajmniej.
Jeden
o tym wiemy.
Jeden
z prędkością 150 km na godzinę, przynajmniej jeden. I to był ten trzeci. I tu maszynista wyczuł, że jest nierówność, zgłosił ją i następny pociąg już się zatrzymał i zobaczyli, co to jest. No dalej wiemy, co się działo. Także no, można powiedzieć, cudem jakimś.
No dzięki Bogu. Ja wczoraj mówiłem tu z prokuratorem Blajerskim, że dzięki Bogu nie doszło do tragedii, gdzie byłoby kilkadziesiąt ofiar, może 50, może 80, może nawet 100 przy tego rodzaju pociągu. Zwykle jedzie nim kilkaset osób, około 500. Także przy tak wielkiej prędkości, szczególnie, że to jeszcze jest na nasypie, pociąg spada, koziołkuje, ludzie przecież nie są przypięci pasami, no to byłaby masakra, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i na pewno grubo ponad setka rannych, inwalidów i tak dalej, i tak dalej. Także przed czymś takim no Bóg nas ochronił, no bo nie służby, niestety. Chcielibyśmy, żeby tych dywersantów najlepiej na miejscu zlikwidowały służby państwa polskiego w czasie próby zamachu, no ale to się nie udało, ale zobaczcie, no Bóg nad tym tak czuwał, że mamy ostrzeżenie, że Polska dostała, Polacy dostali ogromne ostrzeżenie bez krwi. I teraz pytanie. Co z tym ostrzeżeniem zrobimy? Czy dalej będziemy w tym chocholim tańcu podążali, udawać Polacy, nic się nie stało, czy też na CITO wyciągniemy wnioski? To jest pytanie dzisiaj do narodu polskiego.
Z ustaleń wyborczych też wynika, że do zapalników były doczepione długie, kilkusetmetrowe przewody elektryczne i tam elektryczny detonator, co by wskazywało, że ci zamachowcy byli w pobliżu, nie zdecydowali się na użycie ani zapalnika czasowego, ani radiowego. Z innych informacji wiemy jednak, że przechwycono karty telefony, SIM, telefony, których mieli użyć do detonacji. Także tu coś jeszcze niespójne.
Informacje mogą być nieprawdziwe, a może też tak być. Wiemy, że było przynajmniej dwa zamachy na Polskę na tym odcinku. Jeden polegał właśnie na wyrwaniu tej części torów, drugi na zerwaniu trakcji i zamontowaniu urządzenia do wykolejenia pociągu na torach. Być może, bo tam też znaleziono ten telefon, być może tam też był materiał wybuchowy, stąd tu obie te informacje mogą być prawdziwe i ile było tych prób zamachów czy zamachów, to jeszcze do końca nie wiemy.
Wiemy też, że w sieci Rosjanie w Telegramie werbowali ludzi do zmontowania kamer przy torach kolejowych, ale były także oferty $10,000 za wykolejenie pociągu. Tam akurat chodziło o to, żeby zamontować jakieś urządzenia niewybuchowe, które by miały
jedno
wyrzucić pociąg.
Jedno takie za Puławami, stacja Puławy, tak, zamontowano jakąś taką...
Tak, jakąś blaszkę.
Coś, co miało wyrzucić koło z szyn.
Możliwe, że to miało wyrzucić. Może to był też pod tą blachą ładunek, który miał być skierowany w szynę. No tutaj szczegółów nie znamy, no ale też tak dokładnie nie są
nasza
na pewno niezbędne.
Nie nasza to rzecz, ale możemy już powiedzieć, że tego nie zrobiła jedna osoba. Nie? To już wiemy, że zrobiła to przynajmniej jedna, a raczej tu wczoraj z prokuratorem Blejerskim rozmawialiśmy, prawdopodobnie było tam więcej grup terrorystycznych. Nie? Raz, że jest pewne oddalenie tych dwóch miejsc, jest też kilka ataków. Zwykle no to taka ekipa nie idzie sobie po torach i tu sobie bombę, tu przykleimy tę blachę, tu zerwiemy linię kolejową. Na tym wszystkim trzeba się znać i też to musi być działanie szybkie, bo mimo może jeszcze nie odpowiedniego zabezpieczenia torów, no to jakoś tam służby ochrony kolei działają i także mieszkańcy, bo o tym za chwilę będziemy więcej mówić. Także raczej taka grupa jest jedna do jednego zadania i ona próbuje się później, że tak powiem, ulotnić. Nie? Stąd mamy dość duże nasycenie agenturą. Już taką nie, wiecie, pożyteczni idioci w internecie, nie politycy, którzy tam jeżdżą do Moskwy, tak jak Braun na Plac Czerwony i tam fotografują się z agentem komunistycznym rosyjskim. Nie takie przygłupy jak ten, Berkowicz chyba tak jakoś, który już tu oczywiście wie, kto to zrobił i już rosyjską propagandę, nienawiść do Ukrainy już sączy, ale mamy grupy zbrojne.
Tak, facet, nie? Który nie potrafi obsłużyć
kasy w Ikei. No złodziej zwykły, żaden tam nie tego, tylko myślał, że mu ujdzie płazem. Zobaczcie, jak obiecywał tam paragony. Słyszałeś, coś pokazał ten paragon?
A nie słyszałem, że obiecywał. Słyszałem tylko, że go wzywali, żeby pokazał paragon, no i że nie pokazał.
No to już widzisz, chciał zatrzeć ślady swojego złodziejstwa.
Zdaje się, że w końcu te wszystkie zakupy zostawił jakoś.
No, tam
te, za które, no
nie będziemy wchodzić. Wiadomo, że to złodziej, wiadomo, że to oszust, wiadomo, że
cała,
to ruska unuca.
Jego ekipa, towarzyszy.
Zobaczcie, że partia takich ruskich onuc i oszustów ma ciągle 10-15% poparcia. Nie? To jest tragedia dla społeczeństwa polskiego.
I to jedna i druga.
Jedna, a jeszcze jakby dołożyć tego agenta Kremla Brauna, no to razem będzie już ponad 20%. To jest tragedia. To jest tragedia narodowa, że tak wielu głupców mamy w Polsce, którzy na takie ruskie kalesony, onuce i tak dalej głosują. To jest tragedia narodowa. To tak było za czasów Targowicy. Nie? Że rzeczywiście część ogłupionej szlachty i przekupnych magnatów będących bezpośrednio agentami Rosji wraz z biskupami katolickimi i prymasem oczywiście, nie? Sprzedali się Rosji, a ogłupiona szlachta za nimi szła, na nich głosowała, ich popierała. To się właśnie nazywało Targowica. I zobaczcie, że dzisiaj w wolnej Polsce mamy znowu ruską Targowicę i około 20% przynajmniej wyborców, a w internecie no to może być jeszcze więcej, bo wiecie, nie wszyscy chodzą na wybory. To jest tragedia narodowa, że tyle ruskiej propagandy dotarło do Polaków, oczywiście także przez Kościół katolicki, przez kler katolicki, przez biskupów i księży katolickich, i Polacy w tak wielkiej liczbie dali się zwieść ruskiej propagandzie w sytuacji wojny, kiedy Polacy są mordowani lub chcą Ruscy wymordować Polaków. To taka część społeczeństwa jest na tyle głupia, żeby jeszcze na tę partię głosować. A do tego przecież dochodzi jeszcze 30% partii ruskiego agenta KGB, czyli Kaczyńskiego. No toż zobaczcie, to mamy połowę społeczeństwa Targowicy.
No, do tego społeczeństwa apelują służby, apeluje rząd, apeluje PKP między innymi, żeby zwracać uwagę na podejrzane sytuacje, niepokojące sygnały. No, nie jest w stanie PKP cały czas patrzeć na każdy metr torów.
No tak, ale nawet na przykład jeśli zajrzeć do każdego komina w gminie, to potrafi to samo państwo. Nie mówię, że w każdej gminie, ale na Śląsku
do każdego,
już były.
Ale do niektórych pewnie tak. Minister Obrony Narodowej Kosiniak-Kamysz mówił, że WOT będzie skierowany też do pomocy w pilnowaniu, no dobrze, monitorowaniu torów z dronami i ze śmigłowcem.
Dobrze, że WOT, bo wcześniej to w ogóle mówił o wojsku i tu generał Polko zareagował, mówi, że to głupi pomysł. Wojsko nie jest od patrolowania torów. Wojsko ma się szkolić do zadań zbrojnych związanych z napaścią dużych formacji i tak dalej, i tak dalej. WOT, no to już lepiej trochę, także myślę, że tu Kosiniak-Kamysz posłuchał generała Polko i to precyzyjniej ogłosił społeczeństwu. No, tu jest tylko pewien problem, bo tak jak wiemy, formacje WOT-u są nieuzbrojone. A przecież ci od mokrej roboty, ci rosyjscy terroryści, KGBiści czy z GRU, oni mogą być uzbrojeni. Czyli wysyłamy młodych chłopaków, młode dziewczyny bez żadnej broni. No sokiści to powiedzmy, że mają, ale WOT nie ma broni. I teraz no powiedzmy, że natknął się na grupę...
A jak WOT nie ma broni? No przecież mają...
No w magazynach mają. No.
To mogą chyba dostać.
Tak? Myślisz? Żartujesz chyba. Wypuszczą chłopaków. Wiesz, ja byłem za komuny, to mniej więcej tam jest podobny dalej burdel, serdel i podobne.
Jak wysyłają
pomysły
już na misję, no to jak?
A słuchaj, ja stałem tu w jednostce na Kraśnickich, to jest główna, najstarsza jednostka wojskowa Lublina, jako tamten oficer odpowiedzialny za bramy, nie, za wartownię i miałem, chodziłem, wiecie z czym? Z kaburą.
A.
Pustą. No tak, naprawdę, bo tam ukradli jednemu podchorążemu broń, no to stwierdzili, że my będziemy z pustymi kaburami chodzić i tak dalej, nie? Także tak to wyglądało. Podejrzewam, że niestety te komunistyczne pozostałości z LWP w Wojsku Polskim jeszcze są i będzie strach dać broń tym młodym chłopakom. W dużej części oni są jeszcze niewyszkoleni.
Mówiło się swego czasu, że WOT dostawał najlepsze. najlepsza.
No, najlepsze na ćwiczenia. Ale normalne oni siedzą, ta broń jest w zbrojowniach, tam jeden na powiat czy coś takiego. Także ja podejrzewam, że wypuszczą tych chłopaków i dziewczyny z łopatkami, z saperkami. No, to a tu zobaczymy. Przeciwko ruskim terrorystom. No.
Przekonamy się, no przynajmniej by mogli wykryć, co tam jakby.
Wiecie,
coś
to też
zobaczyli.
To też jest niebezpieczne, bo to ma drugą, że tak powiem, stronę, bo służby typu policja, ta straż graniczna, czy służba ochrony kolei, to są ludzie, którzy powinni być przeszkoleni, żeby nie użyć broni za szybko, nie? Czyli żeby opanować stres. Oczywiście jest to trudne. Pamiętamy przecież taką sytuację z Warszawy, że jeden z cywilnych, no, bardzo dobrych tych kryminalistów został zastrzelony przez młodego policjanta, który mu jeszcze w plecy strzelił, bo jemu kazali pilnować drzwi. No to bez namysłu wziął i strzelił i zabił policjanta po cywilu strzałem w plecy. Także widać, że kompletnie niewyszkolony amator. Także wychodzenie z bronią i z amunicją pośród do ludzi, do cywilów, jest bardzo odpowiedzialną funkcją. Ja bym tutaj tak, no, nie szarżował, żeby tym powocie, wiecie, trochę kursów, tam parę, ładna przysięga, orkiestra zagrała, ksiądz biskup kasę wziął, pobłogosławił, żeby już uważać, bo oni są zresztą do zadań w czasie wojny, a tutaj no to tylko tam te, jakby to powiedzieć, klęski żywiołowe, o takie rzeczy, do pomocy, no to wtedy bez broni, to oczywiste, a tu to jest zadanie bojowe. Ochrona infrastruktury krytycznej to jest zadanie bojowe i teraz mamy wysłać nieprzeszkolonych w takim stresie związanym z użyciem broni, mamy wysłać tych chłopaków i dziewczyny z WOT-u, czyli i tak źle, i tak niedobrze.
No. Co proponujesz? No. Co ci się nie podoba? No,
nie
dronami,
podoba się.
Dronami ale będą latać, to już może nie muszą mieć.
Nie, no drony tak. Drony mi się podobają, nie? Oczywiście uważam, że służba ochrony kolei powinna być tak wyposażona, tak liczna, takie mieć środki techniczne, bo to przecież powinno być co kilkaset metrów można kamery, nie? Jak można śledzić pół miasta, jak można śledzić ludzi, no to można by i te tory zabezpieczyć kamerami, no może nie chińskimi, bo one oślepną, tak jak przyjdą ruscy terroryści, wiecie, nie? No to jest oczywista oczywistość, ale system monitoringu, przynajmniej tras tych głównych, gdzie pociągi pospieszne, no a to jest trasa na Ukrainę. Przecież tu 90 parę procent pomocy dla Ukrainy, które idzie drogą kolejową.
Generalnie kolejarze, no te główne trasy, to powinni patrolować, daje się, co tam przynajmniej raz na dwa dni, a
no dobra,
raz
to,
na cztery dni
to
i tak dalej,
tak,
no ale tak na bieżąco wszędzie patrzy.
Czyli
tak się chyba
kamery, czyli drony. Przecież zamiast siedzieć tam te drony nad skrzyżowaniami i puszczać i patrzeć, kto tam z komórką jedzie, czy nie jedzie i tak dalej, czyli polowanie na kierowców, no to powinniśmy skupić całą energię państwa na zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej. Oczywiście wyszkolenie tych formacji związanych z ochroną jest słabe. Przypominam, nurkowie rosyjscy sobie zrobili ogląd tam rurociągów w Zatoce Gdańskiej. Policja ich złapała i co?
A w Krakowie?
Wypuściła. No to właśnie chciałem za jako drugi przykład. No to widzisz, to jest kpina polskiej policji, kompletnie niewyszkolonej na czas wojny i na zadania antydywersyjne, nie? Przeciwko dywersantom, nie? Czyli po pierwsze szkolenie tych służb, które powinny to robić. Po drugie doinwestowanie tych służb, nie opowiadanie jakichś tam, wiecie, kolejnych fantasmagorii, że zbudujemy tam szklane domy i tak dalej, tylko obrońmy Polskę. To jest pierwsze zadanie państwa, nie jakieś tam w kółko deliberują, jak Polakom zbudować mieszkania, tak jakby Polak se sam nie umiał zbudować. Dajcie Polakom zarobić, a mieszkać będzie, o, potąd, nie? No ale to inna historia. Nie fanaberie, tylko właśnie obronność, nie? Szczególnie w czasie wojny. To już mamy przecież ponad 3 lata tej wojny, a tu wniosków zero, jak gdyby, nie? Czyli przeszkolone formacje, policja i tu akurat służba ochrony kolei. Po drugie, doinwestowanie w najnowocześniejszy sprzęt i nie śledzenie obywateli, tylko właśnie śledzenie ruskich terrorystów i ochrona infrastruktury. Po trzecie, i to jest właśnie ta nasza sonda, musimy zmienić filozofię państwa, bo do tej pory, po czasach carskich i po czasach komunistycznych, państwo to wróg. Tak definiowali sobie Polacy urzędnika państwowego, czy carskiego, czy komunistycznego, czy hitlerowskiego, nie? Oczywiście, no tam najczęstszy przypadek samoobrony i oporu, no to było oszustwo, nie? Tu rąbankę, tu świnie tam bez kolczyka i tak dalej. To do dzisiaj trwa przecież, bo państwo się skompromitowało, że właśnie w ten sposób działa przeciwko obywatelom polskim, czyli musimy, i to jest zadanie rządu premiera Tuska, odbudować etos funkcjonariusza publicznego. Że on nie służy jako ten, który ma zaszkodzić obywatelowi. On nie ma mieć postawy podejrzewania obywatela, że ma ze złodziejem, bandytą, oszustem, nie wiadomo z kim do czynienia. On jest po to, żeby pomagać obywatelom Rzeczpospolitej, nie? I tu piękny przykład, żeby nie było, że ja tylko krytykuję, no to znalazłem dla was przykład w Oświęcimiu. No wow, na Twitterze od razu napisałem, brawo, takie rzeczy to tylko w filmach. Jeśli możesz, Czarek, to opowiedz więcej.
Policja w Oświęcimiu w sobotę została wezwana do kradzieży w sklepie, w markecie. Tam się okazało, że 65-letnia kobieta faktycznie ukradła jedzenie o wartości około 80 zł. Jak relacjonują media, była zapłakana i roztrzęsiona. Stwierdziła, że jest w trudnej sytuacji, utrzymuje się z małej emerytury, ledwo jej wystarcza na opłaty, leki i żywność, a w tym miesiącu jej zabrakło, a do tego zaraz ma być w szpitalu. Policjanci dzielnicowi sprawdzili, że to jej pierwsza taka sytuacja. Nigdy wcześniej nie kradła, dlatego tylko ją pouczyli i przekazali, że powinna udać się do Centrum Usług Społecznych, ale to nie był koniec, bo potem policjanci zapłacili za to, co kobieta chciała, jakie miała produkty, i przekazali jej te zakupy.
No, tak fantastycznej postawy policji, funkcjonariuszy państwa, to ja dawno nie widziałem. Słyszałem i no, od bliskich znajomych takich półpatusów, gangusów, którzy przychodzą i Izba Skarbowa to jest, czy tam kontrola skarbowa. Proszę mi wymienić żarówkę, no śpieszę się, znamy te historie, nie? Ile płacę? A dobra, jedź pani, daj pan spokój. Nie muszę zapłacić. Dobra, daj pani 10 zł, jedź. A wiecie, zakład zamknięty, czyli kasa już odcięta, fiskalna. No to on bierze do ręki, a ta...
Legitymacja.
Powiedzcie, jak nazwać takiego człowieka? Wyciąga legitymację, kontrola skarbowa, popełnił pan przestępstwo, 500 zł mandatu. Czy tam wykroczenie, nie wiem jak się to nazywa, nieważne. Jak taką osobę nazwać? I dzisiaj to pójdzie w media społecznościowe. Przecież to samo opowiadał mi optyk gdzieś z Podkarpacia i tu z Kieleckiego, z Zieleniaka, historia. Wszystko to Polacy widzą. Co mają myśleć o takim państwie, które ich tak traktuje? Jak bandziorów. Nawet ludzi, którzy dobry uczynek spełnili. Powiem wam drugi taki przykład. Stoi kolejka w spożywczym. I nagle, ojej, serce mnie boli, serce mnie boli. Proszę tu wody, muszę leki popić. Nie? A ma pani butelkę, ile się należy? 2 złote. A tu kolejka stoi, to nawet nie tego nie nabija. Nie nabił, wrzucił te 2 złote i obsługuje następnych. A zaraz się poprawiła, już się... kontrola skarbowa. No. nie wbił pan na kasę, nie? I takich przypadków, i rolników tam gnębią, czy ma świnię taką, czy nie taką, czy ma 8 kur, czy 10 kur tam.
To takiego powinni, czy tam taką, za podżeganie do, a nie...
No to dokładnie. Taki urzędnik powinien być pozbawiony wszystkich korzyści.
To samo, co leperowi robili prowokację, dokładnie, żeby dał łapówkę, dokładnie, tylko...
Tak, tylko że mniej. Tu... I przecież chodzą i na jarmarki ludowe, na targi różne takie i łapią tam różnych tam, wiecie, kto nie mają kasy fiskalnej.
No, ale to ta administracja skarbowa, powiedzmy, no ale tutaj jednak mieliśmy mówić o tych policjantach, którzy się pięknie zachowali.
No to tak, ale ja tylko pokazuję, ile mamy takich przykładów tego pięknego zachowania, dlatego go nagłaśniamy. Przecież cała prokuratura za Ziobry była wrogiem człowieka. Ilu oni niewinnych ludzi. Dzisiaj na Twitterze też podałem historię kobiety. 3,5 miesiąca w areszcie spędziła. Po 2 miesiącach prokuratura wycofała te zarzuty. Czyli nie ma, w ogóle ona jest niewinna, a siedzi jeszcze 1,5 miesiąca w areszcie. Potem po sprawdzeniu nie ma nic. To tak, bandyci od Ziobry i Kaczora działali. I do dzisiaj 30% prokuratury to są właśnie ci ludzie. No i wiesz, bo to człowieka rusza. Ja sam, gdybym miał powiedzieć w tej sądzie, że jak widzę policjanta tam, nie wiem, ze skarbówki, czy z jakiegoś tam innego urzędnika i tak dalej, to myślę, że on jest po to, żeby mi pomóc? Zaznaczyłbym inaczej. Nie myślę, że to jest mój wróg. Nie? Bo widziałem i na własnej skórze doświadczyłem naprawdę rzetelności urzędników, chęci pomocy i tak dalej. Ale tych przykładów negatywnych złego etosu funkcjonariusza publicznego jest tak dużo, że w Polsce nie ma zaufania do państwa. Mówię o historii, przecież to nie mieliśmy państwa, no to wiadomo było, że to wróg carski, hitlerowski czy komunistyczny urzędnik. Dlatego trzeba było to odbudować, czyli wiecie, przesunąć wahadło w drugą stronę, żeby nauczyć ludzi, że policjant, sokista i tak dalej, urzędnik skarbowy, to on jest po to, żeby ci pomóc, a nie żeby cię zniszczyć. On nie ma cię podejrzewać jako przestępcę, tylko ma cię traktować jako uczciwego obywatela. I wtedy, gdyby się nam udało odwrócić to, a dzisiaj jest dobry czas, bo Bóg uchronił nas przed tragedią. Mówiłem wczoraj, że powinien to być wstrząs narodowy, ale także wstrząs dla Tuska i dla całej władzy. Ogarnijcie się. Przecież nie jesteśmy antagonistami, mówię o polskim policjancie, polskim urzędniku, a polskim obywatelu. Jesteśmy razem w jednym państwie, wy tylko inne funkcje pełnicie. Jeśli by odbudować ten etos, tu mógłbym o donosach powiedzieć. Przecież ile kultura donoszenia jest, żeby sąsiad na sąsiada właśnie donosił. I zapychają prokuraturę, i bzdury piszą, i tak dalej. A prokuratura musi to z urzędu przemielić i sprawdzać, i tak dalej. Nie? Tak jakby prokurator był za głupi, żeby zobaczyć, ten do nas nie ma sensu. Zobaczcie, tutaj dzielnicowy potrafił to zrobić, czy ta pani jest złodziejką, czy nie. Zobaczył, no babcia 60 tam... 5 lat, podstawowe artykuły, przecież nie ukradła perfum czy jakiejś whisky, nie? Tylko podstawowe artykuły za 80 zł. Mówi, bo już nie mam, a głód mi, że tak powiem, grozi. No to zobaczcie, jak się fajnie zachowali. Sprawdzili. I jeszcze sami z własnej kieszeni. Ja bym im jako szef tej komendy w Oświęcimiu od razu po 5000 nagrody dał tym wszystkim policjantom, którzy to zrobili. Nie wiem, jakie są te nagrody, może tam mniej więcej, no to tam, panie, tam, nie wiem, komendancie, proszę się tym zająć.
Dorka Baj, zaznaczyłam inaczej, bo spotkałam takich, którzy byli pomocni i życzliwi i takich, z którymi musiałam się szarpać i kłócić o swoje.
Tak, no właśnie o to chodzi, żeby ze służby eliminować nieludzkich funkcjonariuszy. To jest podstawowy priorytet. Przecież nie musowo od razu lecieć z mandatem, jak człowiek tam na trawnik wjedzie jednym kołem i straż miejska, nie? Mówię o kolejnej służbie. I leci ci z mandatem 200 zł. No, pastor Kopeć opowiadał, jak chłop źle zaparkował. Ukrainiec, kilka dni po wojnie. Nie wiedział, że trzeba tam do tego, jak ktoś tam, parkomatu coś wpłacić. Stanął, przyjechał z żoną, ledwo żywy, uciekł z zagrożenia wojną. I strażnik lubelski, bach, nie ma pan... karteczki 200 zł. To ten się mało nie popłakał. No dobrze, że był pastor Kopeć, wyjął z portfela, zapłacił za niego. No to ten ze łzami w oczach tam nie mógł się wow, że no Bóg mu zesłał anioła. No tak, no zesłał mu chrześcijanina, ale jaki durny był ten strażnik miejski. Tak. Od razu powinien stracić robotę. Wszystkie synekury, czy tam emerytury, tam wiecie, lepsze takie, jak są dla nich, wszystko powinien stracić. Urzędnik powinien się bać wystąpienia przeciwko uczciwemu polskiemu obywatelowi. To, że się człowiekowi noga powinęła. Przecież tyle jest tych przepisów, że człowiek nie zna. Noż to jak widzisz, że masz do czynienia z uczciwym, to go pouczasz. Proszę nie tu, tylko tam. Proszę przestawić, proszę inaczej to zrobić. A nie od razu wyskakujesz z mordą i z
mandatem.
Mandatem. Grzesiek Dolecki, ten, który jeździ na Ukrainę, znaczy jeździ tam zawsze zwykle grupa, ale on to organizuje i właśnie niedawno wrócił. Też widzieliście relację krótką kilka dni temu na końcu naszego programu. No to był zgorszony, jak Polska... Czekaj. To chyba celnicy. Tak, Straż Graniczna się zachowuje w porządku, czyli widać, że zostali przeszkoleni, a celnicy mówią w sposób ordynarny, bez kultury, bez szacunku do Ukraińców. Dawaj paszport albo coś takiego. Co to jest? To jest brama do Europy? Do Unii Europejskiej? To są przyjaciele Polacy? Także te służby powinny być od razu do pionu wzięte. To jest dzisiaj zadanie premiera Tuska. Oczywiście sam tam nie będzie latał za celnikiem, ale ma wszędzie podległych generałów, podległych ministrów. Bierzcie się do roboty, żeby państwo było przyjazne dla polskiego obywatela i dla uczciwych ludzi. Żeby było wizytówką państwa polskiego, a nie jakimś takim barachłem. A później się dziwimy, że ludzie mają w dupie.
Paragrafy.
No nie, niestety bezpieczeństwo państwa, bo ktoś powie albo odwróci wzrok i tak dalej. Nie?
No coś widać, że ta skarbówka szczególnie się wybija, bo celnicy, Izba Skarbowa i Straż Miejska w sumie też często do tego służy, o ile jeszcze policja ma w miarę opinię jako taką, chociaż szczególnie jeden generał mocno ją popsuł, ale Straż Miejska no to
jest ma generał ofiara
przerąbane.
Swojej durnoty. Tak go prokuratura Ziobrowa potraktowała. No. Jak ma być szacunek do takiego państwa, powiedzcie?
No, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale...
Mówiliśmy, jak ten Nawrocki łamie paragrafy, dyskryminuje na bezczela sędziów. Wczoraj prokurator wam o tym, w stanie spoczynku prokurator Blajerski wam o tym opowiadał, wyliczał paragrafy. 3 przestępstwa na CITO pokazał w jednej decyzji Nawrockiego, nie? Także już tu powinny być postępowania prokuratorskie rozpoczęte.
Do Nawrockiego znowu się odniosła pani Szczepkowska. Zwróciła uwagę na to, na reakcję powiedzmy akurat jego współpracownika, no bo nie samego Nawrockiego osobiście, po tym jak ten właśnie zamach został przeprowadzony, jak się o tym dowiedzieliśmy na torach kolejowych. I pisze pani Szczepkowska, w takim dniu Nawrocki przy pomocy swojego etatowego doradcy, pana Błażeja Poboży, zamiast jechać, być, współdziałać, wykorzystuje nawet ten dramat do swojej politycznej ustawki. Takie oto słowa na Platformie X, Błażej Poboży. Premier Tusk potwierdza akt dywersji na kolei. Oczekuje, że w tej sytuacji zaprzestanie blokowania szefom służb specjalnych stawiennictwa na wezwanie prezydenta Karola Nawrockiego. Apeluje o literalne trzymanie się ustaw o służbach specjalnych, dość igrania bezpieczeństwem Polski. No i tu oczywiście duża krytyka przez panią Szczepkowską, że tu ma być, no, że ten zamach wykorzystują, żeby robić znowu winę Tuska. Współpracuję też, widziałem Telewizję Republika, bo mają taką miniaturkę tematu i tam jest, że tam właśnie dywersja ten i jest Tusk i Putin obok siebie.
No, słów w słowniku brakuje, żeby takie plugawe zachowania opisać. Nie? To jest jasne. Wczoraj prokurator Blajerski opisywał te czyny, które no, sąd gdyby osądził, no to byłyby przestępstwami, nie? No, ale złamanie paragrafów oczywiste. Nie? Mówił też o tym, jakie Kaczyński stosował gangsterskie metody, łącznie z niszczeniem takim no, prawie że fizycznym przeciwników politycznych. Oczywiście sprawa pana Lepera, pani Blidy jest tu no, jednym takimi wstrząsającymi przykładami, bo się skończyły śmiercią, ale takich przypadków przecież pan Gowin wylądował w szpitalu po próbie samobójczej, do której właśnie doprowadził Kaczyński swoją nagonką, niszczeniem mu partii, psuciem reputacji i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów zbrodni Kaczora można by naprawdę wiele pokazać, jego gangsterskich metod niszczenia. Teraz mamy kolejny prezent Kaczora dla Polaków, a raczej chyba dla Putina. I mówiliśmy o przeniesieniu zwyczajów gangsterskich do polityki centralnej. Nie? No to wczoraj, kto chce, ten program jest łatwo dostępny. Tu widać, że w tak bezwzględnym, prymitywnym umyśle nie ma miejsca na dobro wspólne. Nie ma miejsca na refleksję jakąś, że stało się coś tragicznego, albo przynajmniej mogło się stać coś tragicznego i dziękujmy Bogu, że się nie stało i wezwijmy naród do właśnie wyrwania się z takiego letargu, jak gdyby wojny nie było, bo wojna trwa. Chcą zabijać Polaków. Są zamachy. Wybuchają bomby, żeby zabić Polaków. No to są fakty. A ten, zobaczcie, uprawia swoją haniebną gierkę, żeby zwiększyć obszar groźbą, siłą, łamiąc konstytucję, żeby zwiększyć obszar swojej władzy. Nie ma słów, żeby określić taką postawę. To w historii nawet trudno by o takie akty zaprzaństwa, jakieś prywaty na najwyższych szczeblach władzy, to nawet w historii trudno by było znaleźć.
Ukraińcy oferują pomoc przy właśnie też tutaj Polsce. No, oni mają doświadczenie duże, jak chronić tę infrastrukturę. Oczywiście mają dużo trudniejszą sytuację, ale pociągi jeżdżą. Ale i to chyba jeżdżą. Punktualnie nawet.
I chyba tam zamachów bombowych na kolei, owszem, drony mogą atakować i tak dalej, czy rakiety rosyjskie, ale chyba takich zamachów dywersyjnych jest stosunkowo niewiele. Przynajmniej ja nie słyszałem o wielu, nie?
Udanych.
No, mówię, nie wiem, ale nie słyszałem. Też katastrof kolejowych jakichś też nie było. Czyli Ukraińcy sobie z tym umieli poradzić i dziękuję braciom Ukraińcom, że taki oczywiście akt solidarności i realnej pomocy, bo oni chcą nam pomóc w różnych obszarach przygotowania społeczeństwa na wypadek czy otwartej wojny z kacapem, czy właśnie na działania terrorystyczne. Także to jest bardzo ważny kierunek, skorzystać z doświadczenia tych, którzy walczą z Rosjanami. Ale jeszcze wrócę do tej przebudowy myślenia, do przebudowy relacji społeczeństwo-władza, urzędnik. Nie? Że tu wszystkie możemy postawić kamery, drony, mieć więcej patroli, sokistów i tak dalej, ale całej infrastruktury nie upilnujemy, nie? No bo to, że tak powiem, na wsi jest stacja uzdatniania wody, czy na wsi tam gdzieś na kilka wsi, nie? Czy tam na
w gminie. Tych stacji, no to jest mnóstwo,
tak, to są mnóstwo, nie? Jeżeli społeczeństwo nie będzie teraz przestawione na tryb wojenny, że każdy obcy, który się kręci, który się pojawi, każdy samochód, każdy cywil, który chodzi gdzieś koło wodociągów, koło stacji trafo, właśnie koło torów kolejowych, czy gdzieś pod wiaduktem się kręci nie wiadomo po co, nie? No to od razu powinien być tu specjalny telefon lokalny, bo wiecie, zanim to tam, wiecie, tak jak 112, czy tam ile to tam jest, nie? To zanim tam oni, ja raz dzwoniłem, że spadł szybowiec, nie? I mówię, spadł szybowiec w Siennej, nie? I dzwonię do tego właśnie na 112. Ludzie, ratujcie, bo tam pilot, to było kilkaset metrów ode mnie. Później poleciałem oczywiście nieść pomoc, nie? I nawet na herbatęśmy zaprosili. Pilot się uratował, tak już powiem, młody chłopak. Wylądował tam na zboczu w polu kukurydzy. Ale dzwonię, rozbił się szybowiec, nie? I operator z Krakowa, nie? Mówi, no ale skąd pan dzwoni? No mówię, Sienna, gmina Gródek, powiat Nowy Sącz. On sprawdza w swoim rejestrze, ale nie ma takiej miejscowości i mi odrzuca, że ja oszust. Rozumiecie to? Autentyk wam opowiadam, nie tam, że mam tego. Także powinny być lokalne, gminne lub powiatowe i tu właśnie... Czy policja od razu powinna reagować i wszyscy obywatele powinni być przeszkoleni, sołtysi i tak dalej, pytasz co zrobić, no to właśnie to, tym bym się dzisiaj zajmował.
No u nas dopiero ustawa o obronie cywilnej niedawno przeszła. No, także postęp jest powolny. Nie wiem jak z tymi dyspozytorami, bo to już było parę lat temu, czy się podciągnęli tam w Krakowie. Ale mówisz o zmianie myślenia, to jeszcze jest kwestia, jak wspomniałem we wstępie, oprócz tego propagandy. Propagandy, tu widzieliśmy to Berkowicz, to ten Poboży i w ogóle cały Nawrocki i cała zgraja, także te, jak mówisz, połowa społeczeństwa jest tym zainfekowana, przynajmniej
ostrzegaliśmy
mocno
przed tym.
I co z tym?
Ostrzegaliśmy przed tym już, kiedy zaczęliśmy nadawać codziennie, czyli 10 lat temu, w 2016 roku. Od razu my namierzyliśmy ośrodki ruskiej propagandy w internecie. To były takie pseudo stacje telewizyjne tam w kosmosie, czy jakoś inaczej. Jakieś tam inne jaczejki. Rozpoznawaliśmy zaraz ludzi, czy ten w furażerce, czy jeszcze jakiś inny idiota, że to są... Oczywiście rosyjscy agenci wpływu, pożyteczni idioci, bo to wiecie, idiotę w Polsce znaleźć, który będzie gadał jak Sowiet, to nie jest żaden problem, nie? To jest słabe. Tu z doktorem Napierało mówiliśmy, że w katolickim kraju zawsze jest słaba edukacja. My jesteśmy 400 lat za krajami protestanckimi. Mówię o krajach katolickich, że tam nauka czytania i pisania przyszła o 400 lat później. Nie? To doktor Napierała i tu mówił i też wcześniej w swoich programach ze mną. Także my mamy społeczeństwo, które nadrabia tę przepaść po ciemnocie katolickiej i jeszcze do tego mamy ogromną, że tak powiem, historyczną skłonność do Rosji, no bo przez Rosja tu była, no nie tam 123 lata, tylko była dłużej, myślę, że setkę można dodać, bo cały XVIII wiek to wojska, czy szwedzkie, czy rosyjskie, to sobie chodziły po Polsce.
Kawał dobry XX wieku.
No tak, Lublin został chyba w 1709 już zdobyty i tak dalej, także tu se chodzili jak chcieli, ta Polska jeszcze istniała, ale to już była raczej taka marionetka państwa, także mniej więcej 200 lat werbowania agentury, przecież rosyjski ambasador tu się niczym innym nie zajmował, podobnie jak dzisiaj, przecież tylko właśnie przekupstwem duchowieństwa katolickiego biskupów miał to. Można sobie zobaczyć, co się działo w czasie powstania kościuszkowskiego w Warszawie, jak wieszali biskupów zdrajców, bo znaleźli archiwa w ambasadzie rosyjskiej i kto ile pieniędzy wziął. Prymas, mieli go powiesić, ale wziął się i otruł, bo się bał schłam. Tam. Także, a do tego jeszcze całe stado magnatów, którzy brali pieniądze, Jurgielt, od Rosji. To tak się Polaków sprostytuowało. O tak, możecie sobie przerobić tam inaczej. I mamy dlatego tak ogromną, bo zobaczcie, na Nawrockiego głosowała połowa społeczeństwa. A myśmy mówili, że to jest przecież, to jest wybór targowicy. To przecież słyszeliście, wzywaliśmy i tak dalej. Głosy nieprzeliczone, ale no na pewno te różnice nie są tam wielkie, nie? To jest kwestia jednego, dwa, może trzech punktów procentowych. Także tu zobaczymy, czy teraz Tusk nie ruszy w kierunku liczenia głosów, na co mamy nadzieję, ale to jest oczywiste, że około połowa Polaków ma ruski um. Ma ruski um. I to jest dla narodu wyzwanie. Jak sobie z tym poradzić, żeby to się, to nie przepołowiło się całkiem, czyli żeby jakoś ten ruski um zdobyć prawdą, nie? No my mówimy, niech Polacy zaczną czytać Biblię. Nawet jak kacap ruski zacznie czytać Biblię, to mu się oświeci. Dzisiaj możecie sobie zobaczyć, jak tu i na pomoc wezwałem profesora Tatarkiewicza, żeby pokazać, na czym polega chrześcijańskie nawrócenie, co jest efektem podejścia do Biblii, do Jezusa osobistego, nie? Że w końcu nawet kacap może zaskoczyć, nie? I zrozumie, o co chodzi, a przecież wielu Polaków to nie kacapy, tylko są oszukani przez kacapów, bo oni tam za pomocą różnych technik, nienawiści, jakiegoś tam pseudopatriotyzmu, albo nasz, bo katolik, nie? No to już wiadomo, że nasz. No, najwięcej zdrajców w Polsce to jakiego było wyznania? To jest oczywiste, nie? Przecież jak 90 ileś tam procent, czy mówię już teraz, w latach 70. wcześniej, no to była Rzeczpospolita wielokulturowa, wielowyznaniowa, ale biorąc całą historię, to najwięcej zdrajców będziecie mieć katolików, ale nie że to...
Ale w tym, powiedzmy, świadomości historycznej jest tylko Radziwiłł.
No tylko Radziwiłł protestant, tak? Zresztą. Także no to jest właśnie to zakłamywanie historii. Najpierw jest brak w ogóle umiejętności czytania i pisania. To dopiero początek XX wieku, a nawet tak nie taki początek, tylko lata już tam 20 i tak dalej. To się zaczyna, edukacja masowa społeczeństwa, żeby w ogóle nauczyć czytać i pisać. Wiem to, bo na historiach, jak to wyglądało, to od mojej babci Teodozji Chojeckiej ja wychowany. A potem jeszcze trzeba wiedzieć, co czytać i zrozumieć to, co się czyta. No to do dzisiaj 40% polskiego społeczeństwa to analfabeci, nie rozumiejąc. Umieją jeszcze bukwy złożyć, literki znaczy się, ale już zrozumieć, co tekst pisany, szczególnie skomplikowany, to już nie.
To mamy
i zobaczcie,
Polaków.
40% analfabetów i 50% wyborców Nawrockiego. Jak to blisko?
Można by przebadać, czy to nie jest korelacja.
Nie, no to oczywiste, to widać. Przecież jeśli chodzi o wykształcenie, że czym niższe, tym tak. Więcej głosują. No to jak człowiek w ogóle skończył szkołę, ale w ogóle czytać i pisać ani be, ani me, no to mu ksiądz w kościele powie, że to jest ten gejowy, ten Rafał, czy tęczowy, a to jest nasz patriota nastajaszczy. No to jak ten analfabeta zagłosuje? No krzyżyk postawi, tam zrobi i przy krzyżyk postawi, no bo to jest przecież nie podpis, bo jakby trzeba podpis, no to by był problem, to na liście co coś tam maźnie, ale jakby trzeba taki, wiecie, czytelny podpis, to ja myślę, że byłyby kłopoty, a krzyżyk to postawi. I mamy, co mamy.
Trzeba zmienić metodę głosowania.
Jeszcze sprawdzać, liczyć do 100, czy...
Polacy z ruskim umem, jak mówiłeś, ale są też po prostu Rosjanie, których sobie nawpuszczaliśmy do Polski przez lata. Na przykład takim pięknym programem Poland Business Harbor. Przystań dla biznesu w Polsce. Teoretycznie tutaj ściągać specjalistów, tak, informatyków z Białorusi. No i naściągano 95 tysięcy osób przynajmniej od 2020 roku, głównie z Białorusi i Rosji, ale też Gruzja, Mołdawia, Armenia, Indie, Iran, Azerbejdżan. Z Rosji w 2022 roku tylko, czyli już w czasie tej wojny na całego, 1247 wiz, w 23 do września 467.
Czyli prawie 2000.
Praktycznie bez weryfikacji. No. ABW to niby miała weryfikować. ABW proponowała, żeby włączyć służby wywiadowcze, które działają za granicą, bo ABW działa tylko wewnętrznie do weryfikacji kandydatów. Ale no to przyjęto sugestię i schowano do
szuflady. Wyrzucono ją do kosza. Przecież agenci Moskwy, których Kaczyński tam obsadził, mieli zagwarantować bezproblemowy napływ agentów KGB, GRU czy jeszcze innych służb rosyjskich, żeby kiedy przyjdzie rozkaz podpalić Polskę, żeby oni tu byli na miejscu i jeszcze dzięki takim mniej lotnym, można powiedzieć, urzędnikom państwowym jak towarzysz Przydacz, dobrze mówię, tak. To on dał ruskiemu agentowi stypendium 5 tysięcy chyba miesięcznie i chyba żonie też. Tak. I chyba żonie też, czyli dyszkę przydasz z naszych pieniędzy ruskim agentom. No i teraz idiota czy agent Kremla? No już powinien być słuchany w prokuraturze, a najlepiej jeszcze przez kontrwywiad. A on siedzi w stolcu, na stolcu w Pałacu Kibolskim.
To...
Tak se przyozdobił.
Tak, to taki pis nam program zafundował. Zawieszono go dopiero w styczniu 2024.
Czyli tuż po dojściu do władzy rządu Tuska.
Tak jest. A druga rzecz...
I teraz zobacz, ta telewizja Sojusz Niewzruszonych Republik Swobodnych, nie? Razem z tym Zorro, czy innym Zerem, nie? Oni obrabiają najwięcej umysłów polskich w internecie, bo to widać po różnych wykresach. I zobaczcie, Tusk zatrzymał napływ szpiegów rosyjskich, które spowodował wręcz decyzją polityczną Kaczyński i jego banda, ale oczywiście towarzysze z Republiki będą przedstawiać, że to Tusk jest człowiekiem Putina. I najwięcej Polaków w internecie tego chłamu słucha. No to jak możemy przetrwać jako naród? Zobaczcie. Naprawdę to trzeba bić na alarm.
Podobnie z granicą z Białorusią. Zapisu bardzo było głośno o tym, ale przechodziło dużo osób. Teraz jest o tym ciszej, a nie przechodzi prawie nikt.
Tak, ale tu myślę, że
natomiast
głupota była otworzenie tych nowych przejść granicznych do Białorusi, czy na Białoruś.
Tak, w poniedziałek otwarto Bobrowniki i Kuźnicę Białostocką, tam nie całkowicie, z ograniczeniami, że tam dla ruchu osobowego, czy tam Bobrowniki to dla towarowego, ale tylko dla tam zarejestrowanych w Unii Europejskiej i tym podobnych, plus osobowy, no ale otwarto kolejne. Donald Tusk mówił, że to jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców Podlasia i że może sobie na to pozwolić z uwagi na podjęte zabezpieczenia.
No i zaraz mamy to, co mamy, nie? To praktycznie te decyzje się nałożyły.
Decyzja była trochę wcześniej.
Ta decyzja, wykonanie było w poniedziałek, a Ruscy już w niedzielę zdążyli zamach zrobić, nie? Także oczywiście, póki nie ma dowodów na służby rosyjskie, choć już przedstawiciele władz polskich mówią, że tu i motywacje...
Rzecznik koordynatora służb specjalnych powiedział, że to inspirowane przez wschodnie służby.
A raz tam wymienił Rosję. To jest oczywiste, zresztą, no bo wiecie, to nawet taki umysł, który słucha nie Bąkiewicza, tylko tego
Berkowicza.
Zresztą to są podobne umysły, nie? Ilość tam szarych tych składników jest podobnie niewielka. To powinien wykoncypować. Jeśli to jest jedyna trasa z dostawami do Ukrainy, no to jak Ukraińcy by sobie wysadzili tę trasę? To tak jakbyś ty sobie wbił w plecy włócznie, nie? No to weź się, Matole, zastanów, nie? To proste rozumowanie, ale to, wiecie, nie dociera tam za
bardzo. Minister obrony Kosiniak-Kamysz też powiedział, wszystkie ślady prowadzą do Rosji.
Ale jeszcze tylko dokończę, bo póki nie ma twardych dowodów, bo twarde dowody, no to kopa w dupę ambasadorowi i różne inne rzeczy, ale póki nie ma twardych dowodów, to ogłaszamy. Na przykład, o, teraz w naszej gminie jest tam szczepienie, rzucają jakieś szczepionki na nie wiem na co, lisy tam. Właśnie. To mówię, epidemia, tam nie wiem, kosmitów błękitnych, nie? Na Podlasiu. O, musimy zamknąć wszystkie przejścia graniczne, do widzenia, do odwołania. Pocałuj ta w dupę wójta. I tyle. No i koniec by było dyskusji z kacapami. Tak, z tym trzy kropki trzeba rozmawiać, bo inaczej nie zrozumie. Inaczej nie zrozumie. Inaczej pójdzie dalej. Zatruje nam wody w wodociągach, gdzieś rozwali prąd dla dużego miasta albo spowoduje kolejną katastrofę.
Tym razem skutecznie. No tak jak mówił generał Hodges, no na każdą, tam akurat pytaliśmy o drony, no bo wtedy była taka sytuacja, no na każde coś przekroczenie, naruszenie, zablokować statek
kolejny
z ropą, zabrać ropę
wycinka,
i tak
czasem
dalej. Nie szykowałem teraz.
To trzeba zrobić. To trzeba zrobić teraz po tym ataku kacapa. To trzeba zrobić, może dla niektórych, no tak, taki głos generała amerykańskiego, co pomoże, no.
Tak jest.
Daj Boże, staramy się dotrzeć na różne sposoby.
Tak jest. Dziękujemy Wam oczywiście za wasze komentarze. Teraz może tu przejdziemy do tego. Jeszcze a propos policjantów. Wona Szyszka. W Polsce policjanta trzeba znać, żeby pomógł. Przynajmniej u nas na wsi.
No, ja znam, mamy w naszych szeregach policjantów, byłych policjantów. Pozdrawiamy i z Wielkopolski, i tu z Terespola, z innych miejsc, z innych formacji też mamy słuchaczy. I wiem, że ci ludzie pracują na rzecz społeczeństwa nawet poza służbą. Nawet poza służbą. Także i czy znają, czy nie znają. Nie?
Premier Tusk w Sejmie przed chwilą sprawozdawał ustalenia. Ustalonymi sprawcami są dwaj obywatele Ukrainy, którzy od dłuższego czasu współpracowali z rosyjskimi służbami. Ich tożsamości są znane. Tak.
No to brawo. Powiedział. Brawo służby. Czyli już możemy przejść do tych kroków odwetowych.
Brawo, ale opuścili teren Polski. Mhm. Przez przejście graniczne w Terespolu.
Mhm. No właśnie,
to takie umiarkowane brawo.
Terespol, no dlatego mówię, zamknąć na sztywno granicę z kacapią. To jest wojna, a nie zabawa. Właśnie szpiedzy nam uciekli, bo wyjście przejścia otworzyli.
Także...
Znaczy, nie, to są zamachowcy. Zamachowcy, którzy mogli zabić setkę Polaków. Właśnie nam spieprzyli.
No niestety, tak to w tej chwili wygląda.
Zamknęlibyście na miesiąc. Chiny by kopnęły w dupę kacapa i żadnego więcej zamachu by nie było. A wyście to zrobili, ale za słabo. I zobaczcie, kacap do spółki z komunistą chińskim oszukali was, bo na pewno obiecywał Chińczyk, że tu już porozmawia z kacapem, nie będą więcej robić kuku Polakom. Otworzyliście granicę, przecież to było miesiąc czy dwa temu. Znowu, dla chińskiego chłamu, które zalewa Europę. No to teraz, no dziękujcie Bogu, że nie ma 80 worków czarnych.
W naszej sądzie, czy traktujesz funkcjonariuszy urzędników jako pomoc, opiekę 36%, zagrożenie 46%, inaczej 18%.
No, to nie jest dobra mieszane,
ale z niedobrym
to nie jest dobra. Wyślijcie to premierowi Tuskowi, bo mnie on zablokował, to ja mu nie mogę wysłać, ale wy możecie. Wyślijcie mu wynik tej sądy z dedykacją od telewizji Idź Pod Prąd. Możecie też dodać moją osobistą od pastora Chojeckiego. Napraw państwo, napraw tę relację. Ty rządzisz dzisiaj.
Rafał Karko, szczęściej mnie policja okradała niż pospolici złodzieje. Artur, nieważne komu, nieważne za co, aby ilość mandatów się no zgadzała.
Tak. Przecież to była kolejni poborcy podatkowi. Oni dostawali zadania. Tyle i tyle macie zebrać mandatów w pole, nie? Znaczy na drogi i łapać, kogo się da, za byle co. Tam gdzieś rowerem przejechał przez chodnik czy coś. No nie, no szkoda gadać. Wiecie, przecież każdy z autopsji z nas to zna, nie? Państwo musi się zmienić. Jesteśmy w stanie wojny i państwo potrzebuje każdego z nas, bo nie wiadomo, który z Polaków stanie właśnie gdzieś, będąc na wycieczce, czy gdzieś koło torów i zobaczy bandziorów. Zobaczy kogoś, kto coś kombinuje, nie? I teraz, czy on ma zaufanie i pozytywny stosunek do funkcjonariuszy państwa polskiego, czy będzie wolał się nie narażać. To właśnie zależy od tej postawy, którą badaliśmy w tym wykresie. A przecież widzowie telewizji Idź Pod Prąd, no to jest raczej, można powiedzieć, dużo wyżej niż średnia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a i tak, zobaczcie, przeważają nastroje negatywne w stosunku do funkcjonariusza państwowego.
I premier Tusk relacjonuje dokładniej, co miało miejsce. Przytoczę fragment. Pierwszy akt polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała doprowadzić do wykolenia pociągu. Zdarzenie miało zostać utrwalone przez zamieszczony w okolicy telefon z powerbankiem. Drugie zdarzenie miało miejsce 15 listopada o godzinie 20:58. Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego przez kabel elektryczny o długości 300 metrów. Zabezpieczono również pewną ilość materiału, który nie zdetonował. Pierwsze zgłoszenie to sobota, 15 listopada, godzina 21:40 przez mieszkankę okolicy miejscowości Mika, która informowała policję, że usłyszała huk. Policja zjawiła się na posesji po 20 minutach. Na podstawie jej zeznania przeszukiwano teren przez ponad godzinę, ale rozumiem, że nie znaleziono niestety.
To jest ogromnie negatywna,
szukać dalej.
Że te sygnały są lekceważone. Znaczy, no, przyjechały służby, popatrzyły coś tam i se pojechały. A w tym momencie bomba tykała na torach.
No bomba już wybuchła na torach.
Nie, jeszcze ten drugi.
Była już wyrwa, tak. Bo to jest ten ładunek, który spowodował tę wyrwę, ale nieskuteczną.
No dopiero zobacz, maszynista poczuł uderzenie od kół w lokomotywę, nie? Kiedy koła jednak wpadły częściowo w dziurę, no ale ze względu na to, że tylko jedna strona, to przeskoczyły, można powiedzieć, nad tą dziurą i maszynista dopiero powiedział, słuchajcie, jest dziura w torach. Nie? I następny pociąg został zatrzymany i dopiero tę dziurę namierzono. Także takie sygnały powinny być dużo poważniej, szczególnie, że to było przecież tuż przy linii kolejowej. To od razu powinny drony z reflektorami, wypuszczone powinny zostać tam właśnie patrole z psami i tak dalej. Nie? A oczywiście od razu powinny zostać granice na wschód zamknięte. To jest oczywiste. No a tak, nie dość, że wysadzili, to jeszcze i uciekli.
No tak, pewnie zamontowali i się zawinęli.
Wiecie, jak oni, bo ci mieli ukraińskie paszporty, tak?
Obywatele Ukrainy współpracujący.
No to musieli mieć znaczy jakieś tam dokumenty ukraińskie. Zobaczcie, który Ukrainiec by jechał na Białoruś? To od razu jest podejrzany, że kaca pruski terrorysta. Rozumiecie, tu też Straż Graniczna przespała. Przespała zagrożenie. Ma ukraiński paszport, no to jak on jedzie do kacapa, to jest podejrzany. No, proste jak 2 razy 2.
No to tak jak sędzia były, sobie jechał na Białoruś i też, no.
No jedzie.
Po co?
Jedzie kowboj Mahalasem.
No niestety. Jest dużo jeszcze do poprawy. JJ pisze, Ukraińcy przyjechali poćwiczyć z naszymi i zobaczyli, jakie przestarzałe metody mamy, to aż się za głowę złapali.
No tak, 1410 chyba powiedział. Oczywiście w przesadzie, nie? Tak, no Ukraina z racji wojny zrobiła ogromny postęp. Kiedyś, no to oni tam nawet amunicji tam praktycznie nie mieli, jak mówił tu przecież pastor baptystyczny, który pełnił urząd prezydenta Ukrainy, pan Turczynow, to mówił, że po tej aneksji, zabraniu Krymu i tak dalej, no to oni byli goli i weseli. Dopiero musieli przygotować państwo do wojny i przygotowali, a w czasie wojny to zrobili ogromny postęp, także dzisiaj Amerykanie się od nich uczą technik dronowych.
Magdalena, każda telewizja, radio i strona internetowa powinna to głosić, no ale niestety. Dzięki Bogu za Idź Pod Prąd, niech tam ci biorą przykład.
No, tam przykładu to oni nie wezmą, bo oni mają rozkaz zamilczeć nas. I to nie żartuję, to z twardych źródeł wiem, że mają zakaz powiedzenia czegokolwiek o telewizji Idź Pod Prąd. Zobaczcie, generał Hodges wystąpi w innej telewizji i od razu się pojawi w Onecie, w tego, że generał Hodges, piękny wywiad, brawo Czarek, zrobił z generałem Hodgesem. Czy widzieliście centymetr tego wywiadu, jedno zdanie zacytowane w jakimkolwiek medium w Polsce? Ten nakaz, zakaz mówienia o telewizji Idź Pod Prąd, zapisu wydany, ruska agentura to zrobiła, do dzisiaj obowiązuje w tych redakcjach.
Dziękujemy.
Ale to wy możecie zrobić robotę, tak. Bo zasięgi nam coraz to bardziej rosną. I dziękuję bardzo, dziękuję Bogu, dziękuję wam. To jest tam mrówcza praca, podawania dalej, lajkowania, komentowania, wysyłania znajomym, ale też wsparcia finansowego. Mamy już drugą połowę miesiąca,
tak,
mamy
ponad,
dane.
Ponad 400, ale dziś dokładnie nie mam.
Ponad 400 osób już nas wsparło. Oczywiście taki daleki cel to 1000, a na razie jesteśmy gdzieś tak 750 około, to jest zeszły miesiąc. I no, taki mniejszy cel to przeskoczyć barierę 800 osób, które widzą, że ta telewizja jest warta tego, żeby ją wesprzeć. Nie tylko, żeby ją oglądać, bo oczywiście to jest najważniejsze, ale też, żeby ją wesprzeć, żeby się mogła rozwijać, żeby mogła funkcjonować i żeby się mogła rozwijać.
Wczoraj było 445, więc dzisiaj pewnie się zbliżamy do 500.
To ładnie by było przeskoczyć te 800. Myślałem, że uda się w zeszłym miesiącu, ale tam był
800
malutki.
Plus, czyli to.
Nie, nie weź, tych kacapów mi nie wspominaj.
500 już pewnie będzie niedługo, teraz na 800. Dziękujemy wam bardzo oczywiście wszystkim za wsparcie i zapraszamy to na jutro, na 13.
Jeśli mogę dzisiaj zareklamować kogoś, kto nie boi się o nas mówić, nie boi się nawet do nas przyjechać. Michał Waliszewski na swoim blogu, kanale, mówił o bardzo ważnej sprawie. Oczywiście miło wspomina wizytę i pozdrawiamy cię, Michale, ale mówiłeś o bardzo ważnej sprawie. Myślę, że jak troszkę już te bezpośrednie reperkusje tego zamachu minął, Michał zrobił program o powszechnym poborze. Nie? I jaki to był błąd środowisk liberalnych, że zlikwidowano ten pobór. Nie chodzi tylko o samą obronność, ale Michał pokazuje wpływ destrukcyjny na całą tkankę społeczną, na naród polski. Nie? Także o tym warto posłuchać u Michała, a myślę, że niebawem się też spotkamy i o tym podyskutujemy u nas.
Tak, to program jego Świat na bieżąco, Polska-Rosja, dywersja na torach, generał Miernik i pobór, moja krytyka. Takie dwa tematy u Michała. To jest Świat nie śpi, M. Waliszewski, o tak. Dziękujemy wam bardzo dzisiaj za uwagę. Zapraszamy na jutro na 13. Dziś waszym gościem był pastor Paweł Chojecki.
A ciekawe rzeczy dzieją się też w Izraelu i u Trumpa. Światowa Rada Pokoju się kłania, ale o tym następnym razem. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję, Czarek, za twoją pracę i całej ekipy technicznej. I oczywiście wam, nasi drodzy widzowie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.